Dzień dobry. Czy tekst Nowego Testamentu, jaki mamy dzisiaj, to jest ten sam tekst, który wyszedł spod pióra jego autorów, jaki czytali pierwsi chrześcijanie? Odpowiedź daje nam jedna z najstarszych ksiąg świata, słynny Kodeks Synajski. I moi drodzy, o tym niezwykłym odkryciu, o tym znalezisku w klasztorze świętej Katarzyny na pustyni synajskiej w Egipcie, znalezieniu właśnie Kodeksu Synajskiego opowiadałem w ostatnim odcinku. No a dzisiaj spróbujemy zrobić coś chyba nawet ważniejszego i myślę, że ciekawszego. Mianowicie zajrzymy do środka tego kodeksu, zobaczymy jego niezwykłą treść, to znaczy zobaczymy, dlaczego on jest tak ważny, dlaczego on jest tak istotny w ustaleniu oryginalnego tekstu Nowego Testamentu i przy okazji myślę, że ujawni się bardzo wiele, czy przynajmniej parę, ale takich niezwykłych ciekawostek. Także, drodzy moi, zaczynamy. Co zawiera Kodeks Synajski? Otóż Kodeks Synajski to jest tekst, który pierwotnie zawierał w języku greckim całą Biblię, czyli Stary i Nowy Testament. Według różnych wyników czy tam badań, analiz, zawierał mniej więcej 770 kart, tak, bo to jest kodeks, czyli forma księgi, około 770 kart. Niestety zachowało się coś ponad 400, niewiele ponad 400 kart i ten główny brak to jest właśnie brak, jeżeli chodzi o Stary Testament. To znaczy ten kodeks pierwotnie zawierał tekst Starego Testamentu, Biblii hebrajskiej, ale napisanej po grecku, tłumaczonej na grekę. Natomiast do dzisiaj zachowało się około połowy Starego Testamentu i można powiedzieć, że to jest rzeczywiście taki największy brak w Kodeksie Synajskim. I może pokażę stronę Kodeksu Synajskiego. Tak jak wspomniałem ostatnio, ten kodeks został zdigitalizowany i mamy osobną stronę poświęconą temu kodeksowi. Tak jak mówiłem, sprawa była niesamowicie i do dzisiaj jest dosyć kuriozalna, że ta bezcenna księga znajduje się aż w czterech miejscach i w czterech różnych stronach świata i te instytucje długo nie mogły się dogadać i dopiero w 2009 roku tak naprawdę opublikowano właśnie tą stronę z tekstem, z tymi kartami Kodeksu Synajskiego i rzeczywiście będzie to dobrze widać, że tak naprawdę tego, co najbardziej brakuje, to jest mniej więcej pierwsza część Starego Testamentu, czyli pięcioksiąg i księgi historyczne, albo ci tak zwani prorocy wcześniejsi. Tu możemy sobie nawet otworzyć właśnie, jakie księgi mamy, tylko niech państwa nie zmyli to, że mamy tutaj na przykład Genezis, prawda? Bo proszę zobaczyć, jak właśnie jesteśmy w Genezis i zobaczymy sobie tutaj, to mamy tylko cztery fragmenty i proszę zobaczyć, to nawet nie jest cała karta, tylko to są takie pojedyncze skrawki. Tak, czyli tak naprawdę z Księgi Rodzaju mamy cztery skrawki. Księgi Wyjścia w ogóle nie ma. Księga Kapłańska, proszę zobaczyć, trzy tylko karty kodeksu i też bardzo zniszczone, prawda? Tak samo będzie dalej. Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, zobaczmy. Pięć takich też, proszę zobaczyć, jakich zniszczonych fragmentów. Także jeżeli chodzi o pierwszą część Starego Testamentu, to chociaż tutaj, prawda, w spisie pięknie te księgi widnieją, to niech państwa nie zmyli to właśnie, bo rzeczywiście tak jest, że tak samo jest w Księdze Jozuego, tak samo w Księdze Sędziów, tak samo w Pierwszej Kronik. Na przykład pierwszej, drugiej Samuela w ogóle nie ma, pierwszej, drugiej Królewskiej w ogóle nie ma, Księgi Rut nie ma. Także ta pierwsza część kodeksu, czyli Tora i prorocy wcześniejsi, tu mamy największy brak, właśnie około tych 370 kart brakuje Kodeksu Synajskiego i powiem, że to jest dla mnie osobiście też taki duży brak, bo ja głównie zajmuję się badaniami pięcioksięgu i wielokrotnie jak badałem pięcioksiąg i chciałem porównać, zestawić właśnie tekst pięcioksięgu z Kodeksu Synajskiego, to nie miałem takiej możliwości, bo właśnie z pięcioksięgu zachowało się tylko kilka kart i z proroków wcześniejszych, czyli ksiąg historycznych, również niewiele przetrwało. Trochę lepiej jest już w kolejnych częściach Biblii Hebrajskiej Starego Testamentu, czyli prorocy, powiedzmy mniej więcej są, nie ma Amosa, nie ma Ozeasza, czyli tych dwóch najstarszych proroków, ale generalnie prorocy są, Księgi Daniela nie ma na przykład, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o Stary Testament, to mamy tutaj największe braki, ale drodzy państwo, mamy dzisiaj niesamowitą możliwość, że nawet taki początkujący student greki może sobie otworzyć oryginalny, bezcenny tekst, najstarszy manuskrypt Nowego Testamentu, zobaczmy chociażby, Ewangelię jakąś tutaj, Ewangelię Mateusza, gdzie można będzie sobie zobaczyć najstarszy tekst Nowego Testamentu i usiąść i przy kawce ten tekst czytać, studiować, badać, powiększać i tak dalej. Więc rzeczywiście to jest niesamowite, że mamy ten tekst zdigitalizowany. Natomiast, tak jak powiedziałem, największy brak dotyczy Starego Testamentu. Mamy w Kodeksie Synajskim księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu zasadniczo. To są te księgi, które są uznane w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych. Natomiast we wspólnotach protestanckich ich nie ma, nie uznają i tak samo Żydzi ich nie uznają. Na przykład pierwsza machabejska, Tobiasza, Judyty, Księga Syracha czy Księga Mądrości. I co ciekawe, w Starym Testamencie mamy też dwa apokryfy, mianowicie czwartą Księgę Machabejską. To może nawet pokażę, bo to jest ciekawe, tutaj gdzieś mam na zdjęciu. O, tutaj jeszcze pokazuję jeszcze raz ten klasztor świętej Katarzyny u stóp Góry Synaj, tradycyjnej Góry Synaj w Egipcie, gdzie odnaleziono to bezcenne znalezisko, najstarsze, jedna z najstarszych ksiąg świata. I obok Kodeksu Watykańskiego jeden z najważniejszych świadków, czyli najstarszych, najważniejszych rękopisów Nowego Testamentu, właśnie znaleziony w tym klasztorze. Tutaj właśnie z tego klasztoru zdjęcie moje jednej z tych kart. Natomiast, no właśnie, zobaczmy sobie to niesamowite dzieło, jakim jest czwarta Księga Machabejska, czyli ten właśnie apokryf. O, może później o nim trochę więcej powiem, bo to jest tekst rzeczywiście no, absolutnie niezwykły. Natomiast teraz sobie po prostu zobaczmy ten tekst, no bo tak jak powiedziałem, dzięki tej digitalizacji możemy sobie usiąść i otworzyć nieznane, starożytne dzieło, które jak widać znajduje się w kodeksie synajskim, a więc zdaniem skrybów prawdopodobnie uważali je za tekst natchniony, za tekst święty. Tutaj widać w takim tytule Makkabajon i mamy deltę, taką ledwo widoczną, ale jest delta, czyli właśnie no, delta, czyli czwarta litera alfabetu greckiego, a więc mamy czwartą księgę machabejską i na przykład zobaczmy Filozofotaton. Proszę zobaczyć, tu mamy takie ciekawe, już tutaj chociażby mamy ciekawe zjawiska, bo pierwsze fi, tak, literka, proszę zobaczyć, że ona jest trochę większa i nawet wystaje troszkę z lewej strony ponad tutaj dobrze wyjustowaną kolumnę, tak, czyli taką wyrównaną. Wspominałem o tym, że kodeks jest świetnie zrobiony i nawet tak bardzo pieczołowicie, jeżeli chodzi o te kolumny. Pierwsza literka jest nie tylko większa, ale też tak jak tutaj widać, wystaje właśnie z lewej strony. To się nazywa to zjawisko ekteza i to jest rzeczywiście coś takiego, co miało oznaczać nowy akapit, jakąś nową partię, nową sekcję tekstu, tak żeby łatwiej było no, po tym tekście nawigować. Widzimy, że ten tekst jest pisany scripto continua, czyli pismem ciągłym, więc wcale nie jest takie proste nawigowanie po tym tekście, stąd właśnie takie oznaczenia były. Filos, proszę zobaczyć, sigma lunata, prawda, w takiej formie C, starożytna forma tej litery sigmy. I tutaj pokażę jeszcze ciekawe zjawisko, bo mamy malutkie O, czyli takie omikron i na końcu mamy taką poziomą kreskę, to jest tak zwana taka kreska nadpisana. To jest często stosowane w kodeksie synajskim, ale nie tylko, w tamtym czasie, w III, IV wieku, skrót dla litery N. Jeżeli N się pojawia na końcu wyrazu i mamy tutaj N na końcu, powiedzmy właśnie, linii tego manuskryptu, no to powiedzmy właśnie, żeby to było takie, żeby łatwiej można to było zmieścić, wyjustować, tak właśnie, żeby ta kolumna była równo, to zamiast pisać pełne N, pisano właśnie taką pionową, nadkreśloną linię. Tutaj też pod spodem, proszę zobaczyć, mamy ON, też mamy taką kreskę, tu też mamy taką kreskę AN, prawda? Czy tutaj mamy omikron, takie też malusieńkie, też o tym wspominałem, że skryba dbał o to, żeby te linie, żeby te całe kolumny były w miarę równe, więc ostatnią literkę często zmniejszał. I dlatego mamy tutaj omikron, no tak sama nazwa mikron. Tutaj na przykład mamy omega, tak? Czyli tu mamy omegę, czyli o wielkie, a tu mamy omikron, czyli o malusieńkie. No ale oczywiście w Grece to omikron czy omega nie dotyczyło wielkości danej litery, tylko bardziej długości, jeżeli chodzi o wymowę. No, ale tak jak widzicie, to już tylko tak pokazuję, bo mamy tutaj wiele ciekawych zjawisk. Zaraz jeszcze pewnie różne rzeczy będę pokazywał. Natomiast tu chciałem jeszcze tylko jedną rzecz pokazać wam ciekawą. O tutaj, te oznaczenia w prawym górnym rogu tej karty. Jesteśmy właśnie w czwartej księdze machabejskiej, czyli bardzo fantastyczny apokryf wczesnochrześcijański. I proszę zobaczyć, że mamy dwa oznaczenia. Tutaj mamy jakieś literki MB, a tutaj mamy cyfrę 34. Co to oznaczało? To oznaczało, że ten kodeks był przynajmniej kilkukrotnie katalogowany i to w różnych bibliotekach, tak, bo mamy zupełnie różne oznaczenia. To znaczy widać, że on się przemieszczał, że on służył różnym wspólnotom i był katalogowany w różnych bibliotekach, co oznacza, że on rzeczywiście spełniał swoją rolę, czyli służył tamtym wspólnotom. Tak? To, więc tutaj z tego kodeksu i z tych kart można wywnioskować wiele bezcennych rzeczy, jeżeli w ogóle chodzi o sposób pisania, to jeszcze zaraz pewne rzeczy pokażę, w ogóle nie wchodząc jeszcze do tekstu, tak? Nie wchodzimy w ogóle do tekstu, a już z samych pewnych cech tego manuskryptu można wywnioskować wiele fantastycznych elementów. I wrócę tutaj już do tej listy, prawda? Czyli mamy połowę Starego Testamentu, mamy księgi deuterokanoniczne i dwa apokryfy, właśnie czwarta machabejska oraz, uwaga, pierwsza księga Ezdrasza. Dlaczego dałem tutaj znak zapytania? Dałem znak zapytania, bo tej księgi nie ma w kodeksie synajskim, ale uwaga, mamy drugą księgę Ezdrasza, czyli Ezdrasz B, Ezdrasz Beta, no literka beta w Grece to jest druga. I ta księga Ezdrasz B, czy Ezdrasz Beta, druga księga Ezdrasza, to są te nasze biblijne księgi Ezdrasza Nehemiasza. Nie będę wchodził w szczegóły, z czego to wynika, chociaż może później o tym powiem, bo o tej księdze pierwszej Ezdrasza też chciałbym troszkę opowiedzieć, bo to jest drugi niesamowity, ważny apokryf. Ale co ciekawe, to ta księga właśnie jest tutaj i w Septuagincie, i tak samo jest w Kodeksie Synajskim, to ona jest numerowana jako pierwsza księga Ezdrasza, więc nawet wydawałoby się, że ważniejsza. I kochani, to jest księga apokryficzna, więc to jest kolejna księga, której nie znajdziemy w naszej Biblii. Ona jest niesamowicie ciekawa i może zaraz uda mi się troszeczkę więcej o niej opowiedzieć. Trzecim elementem, jeżeli chodzi o Kodeks Synajski, to jest chyba dla nas najcenniejsze. Mianowicie mamy praktycznie cały, kompletny Nowy Testament. O ile Stary Testament, jak powiedziałem, no jest mocno wybrakowany, to mamy praktycznie cały Nowy Testament i to będzie najstarszy, kompletny manuskrypt Nowego Testamentu, tak? No bo mamy oczywiście też Kodeks Watykański z tego samego IV wieku, ale tutaj mamy bardzo kompletny tekst Nowego Testamentu i rzeczywiście w Kodeksie Synajskim to jest najbardziej bezcenna i ważna dla nas rzecz, kompletny tekst Nowego Testamentu. I jeszcze uwaga, mamy dwa wczesnochrześcijańskie apokryfy włączone do Nowego Testamentu i o tym też, jak zdążę, dzisiaj opowiem. I teraz spróbujmy sobie takich, no dosłownie parę, wymienić cech tego kodeksu. Może nawet zróbmy to na podstawie, żeby nie tylko tak, żebym powiedzmy tutaj wyliczał, ale pokażmy pewne ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o Kodeks Synajski. I pierwsza rzecz, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, mamy do czynienia z kodeksem, a nie ze zwojem. Chrześcijanie wyprzedzili resztę świata o jakieś 100 przynajmniej, a może nawet o 200 lat, jeżeli chodzi o przerzucenie się ze zwoju na kodeksy. I też można powiedzieć, że dzięki temu, że chrześcijanie Pismo Święte, swoje święte pisma spisywali w kodeksie, w formie kodeksu, to podnieśli rangę tej właśnie formy, podnieśli rangę. Bo wcześniej Żydzi, dla Żydów, w świecie zwłaszcza judaistycznym, to zwój miał rangę tekstu świętego, tak? Pisma Święte spisywano na zwojach. Chrześcijanie podnieśli rangę kodeksu i stosowali kodeksy bardzo wcześnie. Druga ważna sprawa, no to są te cztery kolumny, prawda? To też jest niezwykłe. To jest unikat w tym sensie, że jest to jedyny znany nam kodeks biblijny ze starożytności, gdzie jedna karta zawiera aż cztery kolumny, czyli jak mamy dwie karty, tak jak książka, prawda, z rozłożoną, prawda, stroną, jak mamy dwie karty, no to mamy aż 8 kolumn, co zdecydowanie jest jakąś formą przywiązania jeszcze do formy zwoju, tak, gdzie w zwoju właśnie mamy wiele kolumn obok siebie, więc najpewniej wynikało to właśnie z przywiązania do tej formy zwoju, no i też próby naśladowania zwoju. Kodeks jest napisany na świetnym pergaminie, moi drodzy, i powiem wam, że stworzenie takiego pergaminu to jest naprawdę nie lada wyczyn, to są takie bardzo specjalistycznie wyprawione skóry kozie czy owcze, tutaj najczęściej owcze, i powiem wam, że no, innym materiałem jest papirus, tak? I o ile papirus jest fantastycznym materiałem do pisania różnych rzeczy i w starożytności bardzo chętnie wykorzystywano papirus, no to jednak w środowisku śródziemnomorskim, w tym klimacie, taki papirus mógł przetrwać najwyżej jakieś 100 lat, chyba że faktycznie został naprawdę zakonserwowany w piaskach pustyni gdzieś tam egipskiej. Generalnie papirusy tyle nie przetrwały, więc pergamin, czyli wygarbowana i specjalnie spreparowana skóra, no właśnie to był ten materiał, który był znacznie bardziej trwały, no ale też przez to znacznie bardziej taki pracochłonny, też bardzo cenny, drogi. Żebyście tylko wiedzieli, że wygarbowana skóra to polega na tym, że najpierw tą skórę się zdejmowało ze zwierzęcia, oczyszczało w specjalny sposób, zamaczało wapnie, naciągało na taką ramę, później się czyściło, goliło tą skórę, preparowało do odpowiedniej właśnie takiej grubości czy wręcz cienkości, bo ten pergamin Kodeksu Synajskiego jest znakomity, jego przekrój to jest dosłownie tam dziesiąte części milimetra, wszystkie są podobne, bardzo dobrze zrobione, więc to jest naprawdę profesjonalna robota, to jest topowa jakość pergaminu, jeżeli chodzi o starożytne teksty. Teksty, jak widzimy, są pisane w czterech kolumnach, są pisane majuskułą, to oznacza wielkie litery. Uncjała to jest właśnie ten sposób pisania charakterystyczny dla III, IV wieku. Właśnie te kodeksy biblijne są spisywane dużymi literami, tak jak powiedzieliśmy, scripto continua, czyli pismo ciągłe, więc niewprawiony czytelnik ma tu pewien kłopot, ale w starożytności to była norma. No i tutaj trzeba się na pewno przyzwyczaić, że na przykład dłuższe wyrazy są w czasem dość dowolnych miejscach przenoszone po prostu do następnej linii. Też pismo jest kwadratowe, czyli wpisane w kwadrat, bardzo staranne, tak? On widać, że to jest kaligrafowane, czyli bardzo pięknie i starannie pisane. Może nawet pokażę tutaj na przykładzie innym, to jest trzeci rozdział Ewangelii Łukasza i proszę zobaczyć, mamy genealogię Jezusa, tak? gdzie właśnie kolejne imiona wprowadzane, prawda, są tutaj, no widać, że tak pięknie, wręcz jak litania zrobione w osobnych kolumnach. Tu mamy tak, Józef. Zawahałem się, bo tutaj nad jotą powinny być chyba dwie takie kropeczki, czyli dieraza, żeby tą jotę osobno czytać. Tu ich nie ma, albo ja ich nie widzę. W każdym razie tak, to jest ta genealogia Jezusa, że Jezus był synem Józefa, to i później Heli, czyli synem Helego, Mattat, prawda, i dalej, i tak idzie dalej, aż do, proszę zobaczyć, ostatni w genealogii Łukasza, zresztą opowiadam o tym, bo mamy odcinek o genealogiach Jezusa w Ewangeliach, mamy Toi Adam, czyli że Jezus ostatecznie na końcu był synem Adama, Toi Tcheu, czyli synem Boga. I tu właśnie mamy też kolejne ciekawe zjawisko, czyli mamy tak zwane nomen sacrum, czyli święte imię, które jest pisane w skrócie. To nie jest norma w kodeksie synajskim, ale dość często święte imiona, czyli tak zwane nomina sacra, są pisane skrótem, czyli pierwsza, ostatnia litera, i nad literą właśnie pojawia się takie nadkreślenie, czyli taka kreska pionowa. Proszę nie pomylić z tą kreseczką, o której wcześniej mówiłem, na przykład tutaj mamy kreseczkę jako końcowe nun, ny, to jest ny, natomiast w środku, kiedy się pojawi nad świętym imieniem taka kreseczka, oznacza ona, że tutaj mamy nomen sacrum, czyli święte imię. Tutaj akurat jest w dopełniaczu, czyli bo był Jezus był synem Adama, synem Boga, i mamy tchete i ypsilon, natomiast normalnie powinno być theos, prawda, czyli tcheta i sigma na końcu, i to ma oznaczać właśnie święte imię Boga, czy słowo Bóg, tak, że Jezus był synem Adama, synem Boga. No więc widzimy, że kodeks jest pięknie zrobiony, pięknie stworzony. Powiedzmy jeszcze, że jest napisany przez trzech głównych skrybów, i to dzisiaj wyraźnie, badania paleograficzne, czyli badania właśnie kroju czcionki, sposobów pisania, bardzo szczegółowe badania pokazują przynajmniej trzy ręce, czyli trzech skrybów. Ten nasz Konstantin von Tischendorf, o którym wspominałem w ostatnim odcinku, który odkrył właśnie kodeks synajski w klasztorze świętej Katarzyny, on wyznaczył na początku w swoich badaniach cztery skrybów i nadał im literki A, B, C, D. Natomiast no, troszkę się pomylił, jeżeli chodzi o tego trzeciego skrybę C. Dzisiaj wiemy, że taki skryba nie istnieje, więc dzisiaj zostali tylko skrybowie A, B i D, i wiemy, że kodeks był pisany przez trzech głównych skrybów. I chociaż wszyscy piszą tą uncjałą, tymi wielkimi literami greckimi, no to jednak każdy ma charakterystyczny sposób pisania, i przy takiej dużej wprawie, przy takim badaniu paleograficznym jasno można zobaczyć, że mamy trzy różne ręce. Skryba A jest najlepszy. Właśnie skryba, który odpowiada za dużą część Nowego Testamentu, to jest najlepszy w tym sensie, że najmniej się myli. Ja później pokażę pewne różne ciekawe dodatki, opuszczenia, pomyłki, poprawki i tak dalej. No to rzeczywiście tak jest, że ten skryba A, no to wydaje się takim skrybą, który no, jest najlepszy, jest na pewno jest najlepszy. No dobrze, co tu jeszcze mamy, jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne? Tu już powiedziałem. Właśnie, znakiem rozpoznawczym kodeksu synajskiego, to jest jeszcze jedna, chyba ostatnia, ale taka niezwykle istotna cecha, to jest to, że ten kodeks zawiera bardzo liczne korekty i noty. Moi drodzy, to jest w ogóle znak rozpoznawczy kodeksu synajskiego, bo nie ma drugiego takiego starożytnego kodeksu, zwłaszcza jeżeli chodzi o Biblię. Może nie będę mówił tak ogólnie, bo nie pamiętam, no nie znam wszystkich kodeksów, ale jeżeli chodzi o Biblię, tu jestem pewny, nie ma drugiego starożytnego kodeksu biblijnego, który byłby tak skrupulatnie, wielokrotnie poprawiany. Korekty, poprawki na marginesach, też wewnątrz samego tekstu, nad literami, tak na przykład skryba, zaraz to może pokażę, wciskał takie małe literki, czy korektor, czy kolejny skryba wciskał małe literki nad, prawda, linię, jeżeli tam na przykład zabrakło jakiegoś słowa. Wieloznaczeń i różnego rodzaju not na marginesach. Łącznie badacze, już teraz nie pamiętam, ale doliczyli się kilkunastu tysięcy not właśnie w kodeksie synajskim, i tu, jak powiedziałem, tutaj nie dorównuje mu żaden inny kodeks. Te noty były wprowadzane no już od IV wieku, no bo już po samym spisaniu też sprawdzano i na bieżąco też robiono te korekty, ale łącznie aż do chyba XI czy XII wieku, bo chyba z tamtego okresu są najpóźniejsze korekty wprowadzone do kodeksu synajskiego, a więc od IV do XII wieku ten kodeks był, nie tylko służył, tak, jako powiedzmy w jakimś kościołom, wspólnotom, w czytaniach liturgicznych, co ciągle on był jeszcze, pewnie służył również jako oryginał do przepisywania następnych tekstów biblijnych, tekstów Nowego Testamentu, i ciągle był poprawiany. Wyznaczyli badacze też na zasadzie takiej ścisłej paleografii, przynajmniej 7 różnych korektorów. Oni często piszą troszkę innym atramentem, takim bardziej brązowym niż czarnym, troszkę mniejsze litery, więc tam są różne ciekawe rzeczy, ale generalnie ta liczba korekt jest tutaj wręcz oszałamiająca. I powiem wam, że to jest niesamowicie ważne, zaraz pokażę przykłady, bo te korekty, znowu, tak samo jak ten tekst, one nam zdradzają bardzo wiele, jeżeli chodzi w ogóle o techniki, sposoby pisania, myślenie, jakieś procedury stosowane. To jest niesamowite, że w tych korektach ujawnia się bardzo wiele ciekawych rzeczy, kilka zaraz pokażę. No i kochani, przejdźmy już teraz do faktycznie treści, co tak naprawdę to były pewne cechy charakterystyczne kodeksu. Na początku powiedziałem, że mamy część Starego Testamentu, Księgi Deuterokanonicznej, Apokryfy i cały Nowy Testament, plus dwie zagadkowe księgi w Nowym Testamencie. I teraz przejdźmy do właśnie takich ciekawych braków i dodatków. To znaczy chcemy powiedzieć, czym wyróżnia się ten najstarszy, pełny tekst Nowego Testamentu, jakie ma specyficzne cechy, jakie zawiera teksty, jakich nie zawiera, bo to jest bardzo ważny świadek, tak jak powiedziałem, bardzo ważny rękopis, jeżeli chodzi w ogóle o ustalenie pierwotnej wersji Nowego Testamentu, wersji najbardziej zbliżonej do tej napisanej przez samych autorów natchnionych, autorów świętych. I kochani, pierwsze takie bardzo charakterystyczny brak w kodeksie synajskim to jest brak dłuższego zakończenia w Ewangelii Marka. Nie mamy praktycznie tych ostatnich kilkunastu wersetów w Ewangelii Marka, które zdaniem niektórych są kluczowe, bo to są spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. To są chrystofanie, czyli objawienia się Jezusa po zmartwychwstaniu. Tam ten tekst Ewangelii Marka urywa się wręcz na takim stwierdzeniu, że kobiety bały się i nic nikomu nie powiedziały. I nie będę w tym momencie jakoś szeroko tego wyjaśniał, bo jak może wiecie, mam osobny odcinek nagrany na temat właśnie tej ciekawej, niezwykłej kontrowersji braku, można powiedzieć, kluczowych świadectw o spotkaniach z Jezusem Zmartwychwstałym w tej najstarszej Ewangelii, w Ewangelii Marka. Ja tam w tym moim odcinku bardzo szeroko też między innymi uzasadniam, pokazuję tą jakby technikę narracyjną ewangelisty Marka, że te kobiety nic nikomu nie powiedziały, bo się bały, to ten ich lęk, ten ich strach, on wynika tak naprawdę ze spotkania z tajemnicą, ze spotkania z jakąś boskością, tak? To jest lęk, który na przykład tak jak mieli apostołowie, kiedy Jezus ucisza burzę na morzu, oni się przestraszyli, zaczęli zadawać pytania, kim on jest. U Marka w spotkaniu z boskością, z jakąś tajemnicą, wchodzi w grę lęk, ale to jest ten tak zwany timor dei po łacinie, czyli bojaźń Boża byśmy nazwali, nie? Czy po grecku będzie phobos tut theou. Tak? Czyli właśnie bojaźń Boża, czy po hebrajsku mamy ten oryginał, pierwowzór Yirat Yahwe, Yirat Adonai. A więc to nie jest strach taki psychologiczny, tylko pewnego rodzaju bojaźń, która ogarnia człowieka religijna, która wprowadza go w pewną tajemnicę i każe mu rozważyć to wydarzenie na zupełnie nowym poziomie. Nie? Ewangelista Marek doprowadza właśnie do tego pustego grobu, mówi, że kobiety uciekły i nic nikomu nie powiedziały, bo się bały. Ale tak jak powiedziałem, u Marka ten strach jest bardzo charakterystyczny, ale więcej, jeżeli chcecie, to posłuchajcie sobie w tym moim odcinku. W każdym razie kodeks synajski jest tu bezcennym świadkiem, tak? Czyli takim rękopisem starożytnym, który właśnie pokazuje, że pierwotnie, zresztą to samo robi kodeks watykański, drugi najstarszy i najważniejszy kodeks, też nie ma tego zakończenia, więc te obydwa kodeksy świadczą, że tego dłuższego zakończenia Ewangelii Marka, gdzie właśnie mamy jakby dopisane te spotkania Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, tego w pierwotnej wersji Ewangelii nie było. I to miejsce jest ważne, bo to jest jedno z najmocniejszych świadectw w sporze o autentyczny tekst Ewangelii. Tak? Bo dużo apologetów broniło, że ta dłuższe zakończenie Marka, ono tam jest, powinno być. Ja w odcinku to szerzej wyjaśniam. Uważam, że to jest piękne, że właśnie w ten, a nie w inny sposób kończyła się pierwsza wersja Ewangelii Marka, choć nie mam nic przeciwko temu zakończeniu, które jest dodane i dzisiaj jest jako część integralna samej Ewangelii. Drugi taki duży i bardzo też kontrowersyjny, bardzo ważny brak, który pojawia się w kodeksie synajskim, to jest brak opowiadania o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. I kochani, tutaj znowu, ja mam na ten temat odcinek i jak ktoś gdzieś tam śledzi mój kanał, to pewnie już natrafił na ten odcinek, gdzie właśnie o tym opowiadam, że mamy do czynienia z jedną z najpiękniejszych, najbardziej znanych, takich też lubianych scen z Ewangelii, gdzie Jezus jakby staje w obronie tej kobiety, którą złapano na cudzołóstwie i tam ludzie chcą ją ukamienować i Jezus staje w jej obronie. Bardzo piękna scena, ale właśnie nieobecna w kodeksie synajskim i znów nieobecna w kodeksie watykańskim. A zatem te dwa wielkie, najważniejsze świadectwa tekstowe, właśnie kodeks watykański, synajski, które nie mają tej perykopy w Ewangelii Jana, to jest właśnie 8 rozdział Ewangelii Jana, to jest bardzo mocne świadectwo, że tego tekstu pierwotnie w tej Ewangelii nie było. Mamy jeszcze wiele innych analiz, chociażby to, że tekst tej perykopy, tego opowiadania, on w ogóle nie jest w stylu janowym. Język i styl tego tekstu odbiega od janowego i tam mamy jeszcze szereg innych argumentów, że tego tekstu pierwotnie w Ewangelii nie było, chociaż to wcale nie oznacza, że ten tekst nie był znany. My mamy świadectwa, że to opowiadanie o właśnie tej, jak to Jezus właśnie ujmuje się za tą kobietą, która ma być ukamienowana, to opowiadanie znane było już przynajmniej w II wieku, tak? Mamy takie ciekawe świadectwa, ale tam fajnie Augusty na przykład tłumaczy, dlaczego był taki opór z umieszczeniem tego tekstu w Ewangeliach. Prawdopodobnie dlatego, że pierwotny Kościół, który miał taki, przynajmniej w niektórej części, duży taki rygoryzm moralny, to nagle mogło się okazać, że Jezus przebacza tej kobiecie, to co, tak po prostu idź sobie, prawda, idź i nie grzesz. Tak jakby Jezus tak łagodnie, albo nawet zbyt łagodnie potraktował tą właśnie kobietę i chyba tam właśnie zdaniem Augustyna niektórzy traktowali tą perykopę, tą opowiadanie jako takie, w którym Jezus no, zbyt pobłażliwie traktuje grzech i dlatego chyba go nie chcieli umieścić, ale rzeczywiście już w V wieku, tak jak tutaj tytuł mówi, ten tekst trafia do Ewangelii Jana, natomiast pierwotnie w tej Ewangelii nie był i tu chyba mam tak, proszę zobaczyć, mam nawet fragment wycięty, to jest ten moment kodeksu synajskiego, zobaczmy, co my tu mamy, ek tos tes galilajas uk egeiretai. I tu mamy taką ciekawą kropkę. To jest właśnie to miejsce, kochani. To jest bardzo ciekawe. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Tutaj mamy w każdym razie zdanie, że tutaj mamy, że prawda, z Galilei nie... Tam chyba jest to zdanie, że żaden prorok nie może być z Galilei. Tak? Tutaj właśnie mamy kropkę, która jakby oddziela. Tu jest koniec jakby tej perykopy, tej opowieści. I mamy palin. Znowu mamy tą kreskę, tak jakby to nadkreśloną linię, która, tak jak powiedziałem, oznacza końcowe ni, końcowe ny. Palin znaczy znowu, ponownie. Tam chyba chodzi o to, że Jezus coś znowu, ponownie coś Jezus powiedział, tak? Że mamy palin an, tak, un autois elale. Czyli właśnie, że ponownie Jezus coś tam powiedział, nie? Czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę wstawiono tą właśnie perykopę, opowiadanie o kobiecie cudzołożnej, ale powiem wam, że mnie zastanawia ta kropka, bo generalnie mnisi, skrybowie nie stosowali takich kropek, czyli oni pisali, tak jak powiedziałem, scripto continua. To, że mnich, kończąc 7 rozdział Ewangelii Jana, stawia kropkę i później, owszem, zaczyna od palin, że ponownie coś tam Jezus powiedział, to jest ten 12, chyba 13 werset, już w 8 rozdziale, czyli tutaj nie ma tej perykopy o kobiecie cudzołożnej, ale fakt, że właśnie między te dwa opowiadania jest tutaj ta kropka stawiona, no moim zdaniem tutaj coś sugeruje, to znaczy, tak jak mówię, takich kropek się nie stawia, więc tak jakby tutaj już był jakiś znak, że no nie wiem, no okej, kończy się jeden rozdział, rozpoczyna drugi, ale ta kropka mogłaby oznaczać, że skryba jakby zauważył i podkreślił, że tu jest jakaś większa przerwa. No więc zarówno brak w Ewangelii Marka, tego ważnego zakończenia, czyli opisów zmartwychwstania, spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem i ten brak tego opowiadania, to są dwa takie największe braki, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Mamy więcej innego rodzaju braków, ale to już są takie mniejsze braki, czyli takie braki, gdzie na przykład mamy jedna linijka, jeden werset, jakieś może dwa wersety, skryba pominął, opuścił, czy z innego powodu ich nie umieścił. Tamte dwa opowiadania są takie największe, no ale oczywiście o obydwu mam odcinek, więc można sobie tam do tego zerknąć. A teraz pokażę jeszcze mniejszy brak, czy mniejszy błąd, jaki popełnił nasz skryba, ale błąd charakterystyczny, bo on się będzie często w różnych momentach, w różnych elementach pojawiał. I chociaż to jest ten skryba A, czyli ten, który najlepiej pisał, no to też okazuje się, że popełnia pewne błędy. I chodzi mi konkretnie o błąd homoioteleuton, który tak się nazywa, co z greki oznacza podobne zakończenie. I tu jest bardzo dobry przykład, to jest tak zwany znikający lewita. To jest znana, bardzo dobrze znana przypowieść Jezusa z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza o miłosiernym Samarytaninie, tak? Jak to był pobity człowiek, najpierw przechodził kapłan, prawda? Minął go obok, dosłownie z drugiej strony, przechodził lewita, również go minął, no i przechodził Samarytanin i to Samarytanin, ten obmierzły Samarytanin, Żydzi się nie lubili z Samarytanami, to on pomógł temu człowiekowi, prawda? I teraz pokażę, na czym polega właśnie homoioteleuton, bo to jest błąd, który będzie charakterystyczny dla bardzo wielu manuskryptów, nie tylko kodeksu synajskiego i też dla bardzo wielu miejsc w kodeksie synajskim, gdzie się pojawiają pewne braki, błędy czy opuszczenia. One najczęściej właśnie będą wynikać z homoioteleutonu, czyli z tych podobnych zakończeń. Bo popatrzcie, mamy dwa zdania o kapłanie i później o lewicie, które są paralelne do siebie i mają zwłaszcza to zakończenie, mają prawie identyczne. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan, zobaczywszy go, minął z drugiej strony tego pobitego. I za chwilę ewangelista pisze, że tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczywszy, minął go z drugiej strony. Mamy dokładnie ten sam zwrot i nawet może to pokażę, bo mam tutaj tak, mam tutaj ten fragmencik. Proszę zobaczyć, zobaczmy, gdzie my tu jesteśmy. O, tutaj właśnie mamy ton, parel, tchen, znowu mamy małą tchetę, mały epsilon i znowu ta kreska, która znaczy ny, antiparelten. No to antiparelten, to tu mamy para erchomai, no to znaczy, to jest czasownik, który oznacza iść obok, iść przy, ale z tym anti, to oznacza jakby iść właśnie po drugiej stronie ulicy, iść właśnie naprzeciw, czyli ten kapłan i lewita jakby nie tylko, że przeszli obok, tak jak się czasem tłumaczy, tylko oni tak przeszli, żeby absolutnie nie zetknąć się z tym właśnie, prawda, człowiekiem pobitym. Oni przeszli antiparelten, czyli właśnie tak jakby zupełnie po drugiej stronie, tak minęli go, tak żeby go czasem nie dotknąć, nie? I ta formuła pojawia się, czy przynajmniej powinna pojawić się dwa razy w tekście Ewangelii, a pojawia się tylko raz. Co zrobił skryba, kochani? Skryba zobaczył tekst, zobaczył no, to w tekście oryginalnym, przepisał to do swojego tekstu i kiedy z powrotem sięgnął do oryginału, z którego przepisywał, to zobaczył to antiparelten, ale zobaczył to następne, w następnym wersecie, tak? Czyli pominął, można powiedzieć, cały werset o kapłanie, czy o lewicie, czy o kapłanie. O lewicie. Proszę zobaczyć, ja tu może tak na zaznaczeniu pokażę to lepiej. Skryba sobie pisze. To czerwone dalej napisał, zobaczywszy go, minął z drugiej strony. W tym momencie sięga do tekstu oryginalnego, albo może też po atrament, żeby sobie tam namoczyć. W każdym razie sięga i w tamtym tekście widzi tą samą formułę, ale widzi ją tutaj. Więc tak naprawdę to, co on zrobił, to wszystko pominął i zaczął pisać po prostu dalej. Pewien Samarytanin, będąc w podróży, przechodził, no i prawda, wzruszył się głęboko i mu pomógł. Więc tutaj mamy bardzo taki klasyczny przykład homoioteleutonu, czyli właśnie pominięcia, które wynika z podobnych fraz. Autorowi rzuciło się w oczy ta fraza, ale ta druga fraza, tak? I zaczął przepisywać już to, co jest poniżej tej drugiej frazy, zamiast to, co jest powyżej, czy no, pod pierwszą. Ale to jest ciekawe dla mnie też, popatrzcie, troszkę jaśniejszym, takim brązowym atramentem, mamy strzałkę do góry. To już pokazuje, że gdzieś tam też się pojawiła poprawka, to znaczy widać, że akurat tam sprawdzałem to w górnym marginesie nie ma tam żadnego dopisku, ale to samo jest sama strzałeczka, ale widać, że tu już jakiś skryba zauważył, że tu jest właśnie ten homoioteleuton i go właśnie w taki sposób oznaczył, tak? Oznaczył ten błąd. No właśnie, mamy tutaj Hiereus, tutaj mamy tego kapłana, właśnie mamy tą, prawda, mamy tą jotę z dwoma kropeczkami, właśnie dieraza, gdzie to pokazuje, żeby nie czytać tego jako dyftong, tak, jako dwudźwięk, tylko że jota to jest osobną, czytaną, osobną spółgłoską, tak, Hiereus, czyli kapłan, prawda. Tis katebainen, czyli właśnie schodził, tak, en te or odos, tak, czyli mamy odo, czyli droga. Schodził tą drogą, no i właśnie minął tego człowieka. Więc mamy taki ciekawy przykład i pokażę może jeszcze jeden podobny przykład. Znowu, ten sam skryba A, czyli najlepszy nasz skryba, popełnia identyczny błąd, czyli homoioteleuton, tym razem w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, czyli w samej końcówce. I z tego błędu wyniknie, no niestety, że Piotr nigdy nie wszedł do grobu Jezusa, żeby się przekonać o zmartwychwstaniu Jezusa. A problem jest dokładnie taki sam jak wyżej. Tutaj ten tekst zacytowałem i może od razu pokażę, popatrzcie, co się stało. Kiedy mamy w piątym wersecie formułę, że kiedy się nachylił, prawda, tutaj o kim jest mowa, wyprzedził Piotra, czyli chodzi o ten pierwszy uczeń, tak? Tutaj prawdopodobnie chodzi o tego Jana, autora. Ten pierwszy uczeń, kiedy nachylił się do grobu, zobaczył leżące płótna i mamy formułę leżące płótna, ale zobaczcie, że w następnym wersecie mamy znowu, że ujrzał leżące płótna. Tą samą formułę. I co zrobił nasz skryba? Dotąd przepisał, prawdopodobnie tutaj przerwał przy tej formule leżące płótna, na przykład żeby właśnie zamoczyć atrament albo właśnie zobaczyć do oryginału i zobaczył do oryginału, ale zobaczył już zobaczył leżące płótna, zobaczył tą wersję i zaczął przepisywać tutaj i popatrzcie, co wyszło. Że kiedy ten drugi uczeń przybiegł do grobu, nachylił się, zobaczył leżące płótna, ten fragment wycinamy, bo on tak naprawdę właśnie na zasadzie błędu homoioteleutonu został pominięty i popatrzcie, co się dzieje. Czyli ten drugi uczeń zobaczył leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. I tak jakby chodziło o tego drugiego ucznia, tak? A my wiemy, że tu chodzi o Piotra, to Piotr wszedł do grobu, on zobaczył, on się przekonał, on zobaczył tą chustę. Tymczasem według tego tekstu Zresztą chyba nawet to mam tutaj. A nie, to jest dość duży tekst, więc pokażę go może w całości, bo chyba go gdzieś tutaj mam. Tak, tutaj mamy ten tekst. To jest Ewangelia Jana, rozdział 20. I proszę zobaczyć, tutaj jesteśmy w lewej kolumnie. I pokażę, bo tu się dzieje w ogóle kilka ciekawych rzeczy. Zobaczmy najpierw, że tutaj się pojawia taka wcześniejsza nota korektorska, mianowicie xerchonto eisto mnemeion, czyli wyruszył do grobowca, wyruszył do grobu. I bardzo ciekawe jest to właśnie, w jaki sposób to oznaczano. Popatrzcie, że tutaj w tekście najpierw mamy taki właśnie ślaczek, taka pozioma fala, ten znaczek nazywa się tylda, z takimi, widzicie, jeszcze dwoma kropeczkami, prawda, na górze i na dole. I to jest miejsce, do którego należy wstawić tekst. I popatrzcie, na marginesie mamy znowu tą tyldę z tymi kropeczkami i mamy ten tekst. Tak? Czyli najpierw mamy taki mniejszy jakiś błąd, mniejszą pomyłkę, gdzie właśnie skryba dopisał jaśniejszym atramentem i mniejszym tekstem coś, czego tutaj w tym tekście zabrakło, czyli wyszli do grobowca, tak, właśnie Piotr i Jan, prawda, w dzień zmartwychwstania usłyszeli od kobiet, tak, kobiety ich przeraziły, że grób jest pusty, że widziały go zmartwychwstałego, no i właśnie zaczęli biec do grobu i tutaj najpierw jest taka, była pomyłka i tu jakiś korektor wstawił wyraźnie, a nam chodzi o tą dużo większą korektę, pomyłkę, bo patrzcie, tutaj już aż tyle tekstu musi zostać wstawione i zobaczmy, bo znowu mamy tą tyldę, prawda, już bez kropek, ale nie, chyba też kropeczki były i tutaj mamy tą tyldę po słowie, gdzie tu mamy, tak, kejmena, czyli leżące, tak, leżące, mamy dalej kai, to soudarion, czyli właśnie ta chusta, ta opaska, tak, no bo mamy coś takiego jak syndon, czyli całun, ale to tutaj nie jest mowa akurat o całunie, tylko mamy syndon, to jest całun, a tutaj mamy sudarion, no to jest ta taka mniejsza chusta, czy taki właśnie taka opaska na głowę, czyli no właśnie, leżące te płótna, tam było chyba przetłumaczone, nie? Że leżące płótna. A więc dokładnie tu się pojawia ten błąd, że w momencie, kiedy skryba zobaczył to właśnie kejmena kaitosudarion, to ponieważ taka sama fraza pojawia się, prawda, tutaj to mamy to kejmena, czyli taka sama fraza pojawiła się niżej, to skryba zaczął przepisywać i zaczął przypisywać tą niższą frazę i zabrakło mu tutaj Piotra, który wchodzi do grobu. Także mamy kolejny klasyczny błąd homojoteleutonu i tutaj jeszcze jedną rzecz badacze ustalili z tego, co pamiętam, że badając palograficznie sposób pisania, to widać, że ta uwaga pochodzi od tego samego korektora, co ta uwaga, natomiast na pewno pochodzą od innej ręki niż ten tekst. Czyli to, co tutaj było, jest poprawione, to robił to jakiś inny skryba i zgodnie z palografią datuje się go na VII wiek. Czyli dość późno. Słuchajcie, co to oznacza? Jeżeli te poprawki w VII wieku dopisał korektor, to oznacza, że w kościele ten tekst był bardzo używany, powtarzany, przepisywany, że przez 300 lat, no bo od IV do VII wieku jakieś 300 lat funkcjonowała Ewangelia Jana bez Piotra, który wszedł do grobu, tak? Bo dopiero gdzieś po 300 latach taką poprawkę tutaj w tym tekście wprowadzono. I kochani, jeszcze chyba mam jeden jakiś, tak, w hymnie o miłości. To jest też chyba znany, bo to kiedyś nawet już, czy ja to o tym wspominałem, chyba tak. Jeden z najpiękniejszych tekstów Nowego Testamentu, hymn świętego Pawła o miłości, tak? Gdybym mówił, ja wam teraz ukażę drogę doskonalszą, mówi Paweł, od różnych charyzmatów, darów, nie wiadomo czego, właśnie Paweł mówi hymn o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, tak? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. No i właśnie, hymn o miłości bez miłości. Kochani, dokładnie ta sama sytuacja i to nawet nie mam, to nie to, że mamy homoioteleuton, gdzie mamy dwa razy podobne zakończenie. Święty Paweł w pierwszych trzech wersetach daje trzy razy podobne zakończenie, no i niestety nasz skryba w kodeksie synajskim również się tutaj na to złapał. Właśnie dzieje się dokładnie to samo, czyli kiedy święty Paweł mówi, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, tak? Później w drugim wersecie, gdybym też miał dar prorokowania, a miłości bym nie miał. I w trzecim wersecie, gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a miłości bym nie miał, nie? I tak dalej, tam Paweł to pięknie rozwija, uzasadnia, to skryba dokładnie na tej samej zasadzie, ponieważ tak, no jak refren, można powiedzieć, ta formuła tu wręcz trzy razy brzmi, no niestety była to pułapka dla skryby i skryba znowu się tu pomylił. Nawet to jest tak, że ten tekst, jak sobie spróbowałem wcześniej czytać, on bez sensu wychodzi. Właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian, no tu już praktycznie od początku zaczyna się 13 rozdział, bo mamy diknumi, tak, i mamy ean, Thais, tutaj mamy taką malutką sigmę lunatę, taką malusieńką tutaj, prawda, kiedyś o tym mówiłem na poprzednim odcinku, że skryba, żeby właśnie to justowanie było takie ładne, no to nie dawał całej sigmy, zwłaszcza na końcu wiersza, tylko dawał tą malutką sigmę lunatę, w ogóle zmniejszał literki. Czyli mamy tak, n tais glossais, tak, czyli właśnie, czyli n, no ean oznacza jeśli, tais glossais, czyli jeśli językami ton a, tutaj mamy tą nadkreślone, czyli mamy to n, antro pon, czyli jeśli językami ludzi, prawda, lalo, mówię, tak, ton angelon i aniołów, prawda, angelon, agape, no właśnie, ja nie mam miłości, tak, to jest dokładnie to miejsce, czyli gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, i tu następuje fatalny błąd właśnie naszego skryby, który zaczął przepisywać od jakiegoś kuriozalnego momentu i tutaj pokażę właśnie, że ta poprawka jest tutaj pięknie naniesiona. Cały ten, można powiedzieć, te pierwsze trzy wersety zostały zepsute w kodeksie synajskim, ale ktoś to później zauważył i proszę bardzo, znowu mniejszymi literkami, innym atramentem dodaje tą poprawkę tutaj na górze. No więc, kochani, to jest taki kolejny przykład błędów, które polegają na brakach, a najczęściej, jak widzieliśmy, te braki, one się z innych powodów też pojawiają, ale najczęstszym powodem tych braków są właśnie te błędy homoioteleutonu, czyli właśnie skryba, który przepisuje, no wiadomo, że co chwilę musi skakać wzrokiem, tak? Oryginał, swój tekst, nie? I że po prostu zdarzało się nawet najlepszym, tak jak mamy skrybie A, zdarzały się takie pomyłki, gdzie właśnie przeskoczył mu wzrok na tą samą frazę, ale już w innym wersecie i zaczął przepisywać i stąd mamy braki. I to są takie podstawowe braki w kodeksie synajskim. Dwa duże teksty, tak jak powiedzieliśmy, koniec Ewangelii Marka, opowiadanie o kobiecie oskarżonej o cudzołóstwo i znaczna ilość takich mniejszych braków, to już są pojedyncze słowa, pojedyncze wersety, pojedyncze frazy. No dobrze, to są braki, ale mamy też w kodeksie synajskim pewne dodatki, coś czego nie ma, albo jak wszystko na to wskazuje, pewnego tekstu nie ma w Ewangeliach, a znalazł się w kodeksie synajskim. I pokażę, chyba mam takie dwa czy trzy takie przykłady. Mianowicie, drodzy moi, próba, wyraźna próba dodania w kodeksie synajskim ostatniej prośby w modlitwie Ojcze Nasz w Ewangelii Łukasza. Bo nie wiem, czy pamiętacie, to chyba nawet w moim odcinku ja to pokazywałem, że pełna wersja modlitwy Ojcze Nasz jest w Ewangelii Mateusza, gdzie mamy 7 próśb, tak? Natomiast w Ewangelii Łukasza, i tu właśnie mam tutaj to nawet, prawda, przeklejone z Biblii Tysiąclecia, w Ewangelii Łukasza mamy zacytowaną modlitwę Jezusa Ojcze Nasz, ale tam są tylko 4 czy chyba 5 próśb jest, tak? Brakuje przynajmniej 2 próśb i ona w takiej wersji okrojonej po prostu istnieje, po prostu funkcjonuje. I teraz powiem, a rebus, czyli odwrotnie, pojawia się pewien błąd, jeżeli chodzi o dodatek wobec tego błędu homoioteleutonu. Czyli tak jak jeżeli chodzi o braki, pewne opuszczenia, czy pewne błędy na zasadzie, że pominięcia pewnych fragmentów, to są najczęściej właśnie homoioteleuton, to z drugiej strony dodatki, które pojawiają się w kodeksie synajskim, a których nie powinno w tym tekście Ewangelii czy Biblii być, one najczęściej wynikają z tak zwanego błędu harmonizacji. Co to znaczy? To znaczy, że skryba był przyzwyczajony do modlitwy Ojcze Nasz. On ją mówił, on ją powtarzał, znał ją na pamięć i skoro w Ewangelii Mateusza ta prośba, ta modlitwa jest pełna, to on przepisując to samo, ale Łukasza i nagle widzi pewien brak, tak jakby, no aż czuje się przymuszony, albo nawet czasem nieświadomie to robi, właśnie na zasadzie harmonizacji dodaje znaną sobie jakby wersję tej formuły do tej Ewangelii, gdzie akurat tej formuły nie ma. I to jest tak zwana harmonizacja, po prostu skryba jest osłuchany, to jest bardzo taki, można powiedzieć, ten mechanizm błędu, no jest tutaj bardzo prosty, po prostu skryba jest przyzwyczajony, osłuchany z jedną konkretną wersją i nagle, kiedy widzi coś, co bardzo przypomina tą wersję, ale jest trochę inaczej, bo to jest na przykład inna Ewangelia, no to on na zasadzie właśnie harmonizacji, takiego przyzwyczajenia, często nawet nieświadomie będzie to dodawał. I tutaj pokażę właśnie fragment z Ewangelii Łukasza. To jest który rozdział? To jest rozdział 11 Ewangelii Łukasza. Tu może nawet to pokażę. Tutaj się dzieją, kochani, bardzo niezwykłe rzeczy. Nawet bym powiedział dosyć kuriozalne rzeczy, bo skrybowie jakby i korektorzy poprawiają siebie nawzajem. Bo mamy tutaj, drodzy, właśnie modlitwę Ojcze Nasz, tak, podyktowaną przez Jezusa, ale właśnie w wersji łukaszowej, czyli tą taką skromniejszą, prawda? Mamy na przykład ton arton hemon, ton epiusion, tak, czyli chleba naszego powszechniego, dos chemin, daj nam dzisiaj, prawda, i tutaj dalej. Chodzi mi o samą końcówkę tej modlitwy, gdzie to mamy chemin nas, nasze, kaj me eisenenkes, hemas, eispeirasmon, To jest dokładnie ta ostatnia modlitwa, tak? Czyli i nie wprowadzaj nas w pokusę, tak? Dosłownie tutaj autor Ewangelii Łukasza pisze kaj me eisenenke schemas eispej rasmon. Nie wprowadzaj nas w pokusę i tak, zresztą popatrzmy tutaj wyżej na tekst Biblii Tysiąclecia i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. No tak się to dzisiaj tłumaczy. Dosłownie mamy i nie wprowadzaj nas w pokusę i tym się ta modlitwa w Ewangelii Łukasza kończyła. Nie mamy co do tego wątpliwości. I patrzcie, co robi skryba. On dodaje to, jakby jemu tak było potrzebne, on czuł to brzmienie, że tam brakuje tego ostatniego wezwania, ale zbaw nas od złego. I mamy alla rysaj hemas, tam powinno być apo tu poneru. W każdym razie widać, że tutaj wyraźnie, to dokładnie alla rysaj, dokładnie ta formuła była próbowana, jeden z korektorów wyraźnie próbował ją tu wstawić. Kochani, co zrobił kolejny korektor? Słusznie ją trochę zamazał, to znaczy poprawił poprzedniego poprawiacza, tego poprzedniego korektora. Bo że twierdząc i słusznie twierdząc, że tego ostatniego wezwania tu nie powinno być, ale popatrzcie, co zrobił jeszcze jakiś kolejny skryba i to chyba już ten z VII wieku. Znowu dodaje tą ostatnią prośbę ryse, hemas, apo, tu, poneru. To jest dokładnie to, zbaw nas od złego. Mamy tyldę, popatrzcie, gdzie on tą tyldę wstawia. Przed chleba naszego powszedniego. Więc tu jest w ogóle, dzieje się coś absurdalnego, tak jak powiedziałem. Nie to, że skrybowie nawzajem siebie poprawiają. Jeden coś wstawia na siłę, czego nie powinno być. Drugi słusznie wymazuje, bo tego tu nie powinno być. To trzeci wstawił tą samą prośbę, nie wódź nas, a zbaw nas od złego i wstawił ją w ogóle w kuriozalnym miejscu przed, prawda, po tych wezwaniach, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, zbaw nas od złego, nie? Jak bardzo to przyzwyczajenie, czy jakaś, nie wiem, przywiązanie do tej modlitwy, nie? Czasem mówi się, że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, nie? Że oni tak jakoś mocno tą prośbę zbaw nas od złego była dla nich ważna, że trochę tak na siłę widać, że ona jest próba wstawiania jej do tekstu Ewangelii Łukasza, gdzie tej prośby, wiemy to z porównania z innymi tekstami, z innymi manuskryptami, tej prośby tu nie ma, tu nie powinno być. W Ewangelii Łukasza pierwotnie Ojcze Nasz składa się z 5, a nie z 7 próśb. I kochani, tutaj mam jeszcze taki jeden dodatek. On się pojawia na końcu Ewangelii Jana w 21 rozdziale, gdzie tam uczniowie, ja już pokazuję, to tak naprawdę zrobiłem wycinek, to jest sam dół manuskryptu, tak, czyli na dolnym marginesie znowu dodano do Ewangelii Jana na zasadzie harmonizacji, tam chodzi o ten tekst, że tam uczniowie spotykają Jezusa Zmartwychwstałego i mówią, Panie, on mówi, że zarzućcie sieci, to złowicie ryby, a oni mówią, i ten dodatek chyba tak brzmi, ja sobie to czytałem, że Panie, na Twoje słowo zarzucimy te sieci, chociaż całą noc żeśmy, prawda, łowili, nic żeśmy nie złowili. I tak jak powiedziałem, o ile braki będą najczęściej wynikać z błędu homoioteleutonu, czyli tego podobnego zakończenia, o tyle właśnie dodatki będą najczęściej wynikać z prób harmonizacji. To znaczy, coś jest w jednej Ewangelii, mi to dobrze brzmi, ja jestem przyzwyczajony do tej wersji, tak, jakby osłuchany z nią, no to nawet nieświadomie wstawiam ją do innej Ewangelii, gdzie tej wersji nie ma. I kochani, pokażę jeszcze jeden. Dałem to w dodatkach, akurat w kodeksie synajskim tego nie ma, ale ten dodatek pojawi się wielokrotnie później w różnych manuskryptach, tak zwanych, no, w tradycji minuskołowej, ale w późnych tekstach. Pojawi się pewien dodatek do modlitwy Ojcze Nasz, a propos Ojcze Nasz, bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Tak? A więc do Ewangelii Mateusza, czyli do tej modlitwy Ojcze Nasz z 7 prośbami, zostaje dołączony pewien dodatek, który brzmi wyraźnie jak uwielbienie, to jest tak zwana doksologia. W kodeksie synajskim on się nie pojawia i właśnie ten fakt, że tego dodatku, tego fragmentu nie ma, tej frazy nie ma w kodeksie synajskim, jest bardzo ważny w tej takiej ważnej, no, jak dla chrześcijan, dyskusji, czy integralnym elementem modlitwy Ojcze Nasz jest właśnie to wezwanie, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki, czy moc i chwała na wieki. Otóż no właśnie, czy ten tekst należał pierwotnie do modlitwy Ojcze Nasz, podyktowanej przez Jezusa? I teraz tutaj pokazuję, można powiedzieć, taką konkluzję, bo no, to jest duży temat, pewnie mógłbym osobny odcinek o tym opowiedzieć, ale tutaj tak przy okazji analizy kodeksu synajskiego warto to wspomnieć. Z punktu widzenia najstarszych i najbardziej wiarygodnych rękopisów Nowego Testamentu, fragment nie jest częścią oryginalnego tekstu Ewangelii Mateusza. Brak tej frazy mianowicie właśnie w kodeksie synajskim, brak w kodeksie watykańskim o nim wspominałem, drugi najważniejszy i najstarszy, brak w kodeksie Bezy, to jest jeden z trzech, oprócz Efrema Aleksandryjskiego, również kodeks Bezy, jeden z najważniejszych, najstarszych kodeksów Ewangelii i brak w rękopisach zachodniej, tak zwanej tradycji tekstualnej, ale także brak Vetus Latina, czyli najstarszych łacińskich przekładach, jeszcze przedhieronimowych, to są bardzo wczesne, niektóre z II wieku, przekłady Vetus Latina, czyli przekłady z greki na łacinę. Też brak w pismach ojców Kościoła. Jak oni cytują Ojcze Nasz, no to mamy Tertuliana, Cypriana czy Orgenesa. Tej formuły nie ma. Ale ja nie chcę powiedzieć, że ta formuła nie jest ważna i nie jest starożytna, bo ta formuła pojawi się, bo Twoje jest królestwo, moc i chwała, ona pojawi się w bardzo wczesnym tekście, mianowicie w Didache. Didache to jest tekst, o którym warto osobny w ogóle odcinek nagrać, tylko że w Didache pojawia się krótsza wersja, bo Twoja jest moc i chwała. I to z kolei jest bardzo ważne świadectwo, no bo Didache jest datowane czasem nawet na przełom I i II wieku, więc mamy do czynienia z bardzo wczesnym pismem, wręcz pismem, które powstało jeszcze w czasach, kiedy powstawały inne pisma Nowego Testamentu, tak? To nie jest jakieś późniejsze pismo. Didache, można powiedzieć, no współdzieli czas z czasem w ogóle powstawania tekstów Nowego Testamentu, a więc jest bardzo ważnym świadectwem. Natomiast akurat tutaj powiem jedną ważną rzecz. Badacze, bibliści są dosyć zgodni, że w Didache ta formuła, bo Twoja chwała i cześć na wieki, to jest tak zwana formuła doksologiczna, formuła liturgiczna. Ona funkcjonowała w kulcie, w modlitwie, w liturgii, w Eucharystii. Innymi słowy, doksologia, czyli to uwielbienie, bo Twoje jest królestwo i chwała i potęga na wieki, amen, ona ma wyraźnie charakter liturgiczny, a nie ewangeliczny. Innymi słowy, właśnie te najstarsze kodeksy, między innymi właśnie dzisiaj analizujemy kodeks synajski, pokazują, że w modlitwie podyktowanej przez Jezusa mamy 7 próśb i integralną częścią tej modlitwy nie była ta doksologia. Ona stała się bardzo ważnym elementem, właśnie chociażby Didache to pokazuje, w już pierwszej, pierwotnej modlitwie Kościoła, czyli po Ojcze Nasz dodawano właśnie tą formułę, jako, ale już jako doksologię, jako uwielbienie, jako chwała, wywyższenie i uwielbienie Boga. To jest wyraźnie formuła liturgiczna, a nie ewangeliczna. I znowu do tej formuły się tak przyzwyczajono, że ona praktycznie później zacznie się dopiero pojawiać w kodeksach no, dużo późniejszych, dużo młodszych, a więc nie tak ważnych i nie tak autorytatywnych, jak te, które tu chociażby wymieniłem, tak? Beza, synajski, watykański. W późniejszych kodeksach ta doksologia będzie się już pojawiać i zostanie dodana do samego tekstu ewangelicznego, tak? Nie tak jak w Didache, bo w Didache nie jest tekstem ewangelicznym, nie jest tekstem biblijnym, ale już w późniejszych kodeksach ta modlitwa zostanie dodana do Ewangelii, do tekstu biblijnego, no ale wyraźnie na zasadzie znowu tego, tak jak się wydaje, tej harmonizacji, nie? Czyli tak jakby Kościół modląc się w ten sposób, tak przyzwyczaił się do tej formuły, że w późniejszych manuskryptach dodano tą wersję. Kochani, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do powiedzenia i to jest praktycznie jeszcze jakieś 1,5 godziny przede mną, więc chyba zrobimy w tym momencie pewną przerwę. Zrobimy tutaj odcinek i trzeba będzie jeszcze jeden nagrać, bo ja nie chcę polecieć tak jakby bardzo szybko, bo mam jeszcze do powiedzenia wiele bardzo ciekawych rzeczy o innego rodzaju, jakichś ciekawych, niezwykłych sytuacjach, które dzieją się w kodeksie synajskim, ale zwłaszcza będę chciał poświęcić uwagę no tym niezwykłym tekstom, dwóm apokryfom ze Starego Testamentu i dwóm zagadkowym tekstom z Nowego Testamentu, które, nie powiem teraz jak, dlaczego, po co i jak to rozumieć, znalazły się w Nowym Testamencie, znalazły się wśród tekstów biblijnych Nowego Testamentu. Chodzi oczywiście o pasterza Hermasa i list Barnaby, ale ponieważ temu będę chciał dużo uwagi poświęcić, no to teraz zróbmy taki koniec, taką przerwę i kochani, czekajcie w takim razie na trzecią część tego najstarszego i najbardziej miarodajnego manuskryptu tekstu Nowego Testamentu obok kodeksu watykańskiego, czyli właśnie kodeksu synajskiego. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się.